Najważniejszym sektorem gospodarczym dla Krakowa jest outsourcing. Pracuje w nim około 90 tysięcy Krakowian, którzy wytwarzają 12,5 miliarda złotych rocznie, czyli około 17% PKB miasta. Co to w zasadzie jest ten outsourcing? Jest to przekazywanie zadań i procesów firmom zewnętrznym. W praktyce oznacza to, że krakowskie centra outsourcingowe wykonują różne zadania dla globalnych przedsiębiorstw. Są to na przykład usługi księgowe, zarządzanie zespołami ludzkimi, obsługa zamówień i zakupów, czy wreszcie realizacja procesów informatycznych. Jeszcze 20 lat temu sektor ten w Krakowie nie istniał, dlatego wiele osób obawia się, że outsourcing tak szybko jak dotarł do Krakowa, tak za sprawą na przykład tańszych wynagrodzeń może szybko przeprowadzić się do innych lokalizacji, na przykład Indii czy innych krajów Europy Wschodniej. Ja nazywam się Karol Wałachowski i dziś wraz z Wojtkiem Przybylskim, prezesem Krakowskiego Parku Technologicznego, porozmawiamy na temat najważniejszego sektora gospodarczego Krakowa – outsourcingu.
Krakowskie Gadanie. Podcast Klubu Jagiellońskiego Kraków.
Outsourcing to obok turystyki i IT najważniejszy sektor dla Krakowa. Tak jak przyszłość informatyki nie ulega wątpliwości, tak turystyka i outsourcing często krytykowane są za stosunkowo niskiej jakości miejsca pracy i niską wartość dodaną. Niektórzy porównują je do odpowiednika XIX-wiecznych fabryk, gdzie ludzie wykonują powtarzalne, nierozwijające zajęcia, a możliwości awansu są znikome, bo kreatywne i ważne procesy wykonuje się w centralach firm. Czy to porównanie według Ciebie, Wojtku, jest prawdziwe?
Jest zupełnie nieprawdziwe i w ogóle nie zgadzam się nawet z tezą postawioną na wstępie, ale pewnie zaraz dojdziemy do tego również.
Z którą tezą się nie zgadzasz?
Nie zgadzam się z tezą, że outsourcing jest najważniejszym sektorem dla Krakowa. On jest najważniejszy oczywiście pod pewnymi względami, na przykład po takim, że budżet miasta, patrząc pewno na strukturę dochodów z PIT-u, ja tego nie wiem, ale znając jakby przeciętne wynagrodzenie i skalę zatrudnienia w tym sektorze, to mogę domniemywać, że tak jest, że bez podatku dochodowego osób, które pracują w outsourcingu, budżet miasta Krakowa klęknąłby jakieś 5, może nawet 6-7 lat temu. I w tym sensie to jest oczywiście najważniejszy sektor, ale nie jest najważniejszy w takim potocznym sensie. To znaczy, ja uważam i będę bronił podczas tej rozmowy, że on jest bardzo ważny i że bardzo często jest ofiarą krzywdzących stereotypów na temat tego sektora, ale na pewno docelowo nie jest sektorem najważniejszym. Będę też polemizował z tym wreszcie, że on zatrudnia w Krakowie 90 tysięcy osób, bo moim zdaniem w tych 90 tysiącach osób prawie 1/3 to tak naprawdę nie jest outsourcing. Przynajmniej nie ten, jak to potocznie rozumiemy.
Czyli nadal jest tak, że te 60 tysięcy, o których mówiłeś, to jednak są, to jest ten prosty outsourcing, to proste wykonywanie zadań. Często pojawia się taka teza, że te firmy, które są w Krakowie, bardzo często wykonują bardzo proste zadania, takie, które bardzo łatwo można przenieść. No i jakby możliwości awansu na przykład w tego typu firmach są takie, że albo jesteś częścią zespołu, albo jesteś szefem zespołu, albo tak naprawdę dalej spotykacie szklany sufit i musisz się przeprowadzać do innych części kraju, czy w ogóle do innych oddziałów, czy udowodnij mi, że tak nie jest, proszę.
Dobra, postaram się, na ile będę mógł rzecz jasna. To znaczy, po pierwsze jest tak, że pewno te 60 tysięcy osób, bo na tyle oceniam realnie sektor BPO, SSC w Krakowie, jeżeli wyjąć z niego IT, w tym ITO, czyli outsourcing usług IT, który nawet jeżeli ma charakter mniej lub niż bardziej odtwórczy, to jednak dla mnie jest oddzielnym sektorem i wolę go liczyć razem z sektorem IT, sektorem wysokich technologii w Krakowie, który dla mnie jest rzeczywiście najważniejszym sektorem w ogóle niż do outsourcingu. No to jak spojrzymy na te 60 tysięcy realnego BPO i SSC, czyli Shared Service Center z Centrum Usług Wspólnych, to wydaje mi się, że tutaj również taka teza, że to są w większości prace odtwórcze, łatwo zastępowalne, powtarzalne i to też podające się łatwo automatyzacji, co ważne, na pewno do tego wątku też dojdziemy za chwilę, też jest tezą nieco na wyrost. To znaczy na pewno tak było jeszcze lat 10 temu czy 15 i z całą pewnością w dalszym ciągu bardzo wielu pracowników w tym sektorze wykonuje relatywnie proste zadania, ale na pewno jest tak, że przez te 10 czy 15 lat żywiołowego rozwoju tego sektora w Krakowie, ten rozwój miał nie tylko charakter ilościowy i te przyrosty po 10 czy 15 procent zatrudnienia rocznie, ale również miał charakter jakościowy. I z całą pewnością procesy, którymi się ci ludzie w tych firmach zajmują, są coraz bardziej złożone, co nie jest, nie podważa tezy, że dalej jest tam dużo osób, które robią relatywnie proste rzeczy. Pewnie głównie to dotyczy obszarów finansów, może w jakiejś mierze HR-u i obsługi kadrowej, ale z całą pewnością jest tak, że jest coraz więcej osób w tym sektorze, które wykonują procesy coraz bardziej złożone. Te procesy najprostsze często są przekazywane, czy coraz częściej są przekazywane przekazywane czy to do Rumunii, Bułgarii, czy do Indii na przykład, jeżeli nie ma problemu związanego ze strefami czasowymi i z ciągłością obsługi, rzecz jasna, a Kraków jednak przyjmuje te procesy coraz bardziej skomplikowane.
W zasadzie twoja teza jest taka, że to już się w sumie stało, że już ta część tych bardzo prostych rzeczy już została przyniesiona, a Kraków jakby rozwija się jakościowo, czyli te procesy stają się coraz bardziej złożone.
Nie tyle stało, co zaczęło dziać. I to ten proces jest w toku i on będzie postępował. To znaczy ta jakby dyfuzja kompetencji wyższych do krajów takich jak Polska, czyli do krajów goniących, toczy się cały czas. Ona dotyczy bardzo wielu sektorów, moim zdaniem dotyczy też tego. W dalszym ciągu będę to podkreślał. Na pewno są osoby, które w tym sektorze pracują, być może nas słuchają, powiedzą, ale ja robię dalej bardzo proste, powtarzalne rzeczy. Jest mi trudno awansować, albo szczyt moich marzeń to jest bycie team liderem. Ale ja dalej będę podkreślał to, że w dłuższej perspektywie Kraków się będzie specjalizował. Być może przyjdzie taki moment, być może już COVID będzie takim momentem i takim wyzwaniem, że te wzrosty zatrudnienia, do których jesteśmy od tak dawna przyzwyczajeni, się zatrzymają, albo wręcz to zatrudnienie na chwilę nieco spadnie. Natomiast ja ani nie przewiduję jakiejś ilościowej katastrofy, w sensie, że tu nagle coś takiego się wydarzy, że nagle hurtem te dziesiątki tysięcy miejsc pracy przepłyną do Rumunii czy do Indii, bo tam można podobne kompetencje kupić o te 20 czy 30 czy 50 nawet procent jak w Indiach taniej. Raczej bym się spodziewał tego, że Kraków po prostu będzie się specjalizował i że ci ludzie, którzy tam pracują, którzy jednak potrafią robić coraz ciekawsze, coraz bardziej złożone rzeczy, oni będą powodowali, że będzie się opłacało przenieść i będzie też bezpiecznie, w sensie takim jakby obrony jakości z punktu widzenia dużych firm międzynarodowych, będzie się opłacało przenieść bardziej złożone procesy do Krakowa i to już się dzieje. No, firmy, które my mamy pod opieką, które obserwujemy, które mają albo outsourcing jest podstawą ich działalności, bo to jest SSC, albo mają jakby miks na przykład kompetencji technologicznych i SSC jak Motorola choćby, czy Shell jest przykładem na pierwszy rodzaj tych firm. No jakby ja widzę, jak to w środku wygląda. To znaczy naprawdę te firmy zaczynały od prostych rzeczy, tak? I teraz te proste rzeczy albo ich już nie ma, albo są mniejszością ich kompetencji, a robią coraz więcej tematów dużo bardziej złożonych. Oczywiście case by case, firma by firma to się może różnić, ale jeśli spojrzymy na ten sektor w całości, jestem przekonany, że my mamy gigantyczny basen kompetencji. Tak? To znaczy te 60 tysięcy ludzi w tym sektorze, jeśli szacujemy źle, to uważam, że mylimy się o niedużo. To nie jest taka armia, przepraszam, ludzi klepiących faktury, bo pewno takie jest często wyobrażenie na rynku. Znaczy naprawdę powinniśmy zacząć myśleć, że to jest armia ludzi, którzy mają bardzo różnorodne doświadczenie pracy w bardzo różnych kompetencjach, w bardzo międzynarodowym środowisku, w bardzo nie tylko międzynarodowym środowisku, w tym sensie, że mają partnerów na telekonferencji co chwila w Stanach, czy w Indiach, czy w Chinach, czy jeszcze gdzieś, ale dlatego, że w Krakowie pracuje masę ludzi spoza Polski, w tym sektorze właśnie. Generalnie jakby taki skok jakościowy i skok takich kompetencji biznesowych, które Kraków doświadcza dzięki temu sektorowi, jest uważam nie do przecenienia. To znaczy on daje przynajmniej w jakiejś mierze to, czego Kraków nie jest w stanie mieć, bo nie jest stolicą, nie jest Warszawą, czego nie jest w stanie mieć, bo nie jest tak jak Poznań czy Wrocław, już niestety na przykład siedzibą istotnych podmiotów sektora finansowego, więc ten nasz krakowski wielki biznes to jest właśnie outsourcing i powinniśmy to absolutnie doceniać.
No ale w takim razie, jeśli twoja teza byłaby prawdziwa, związana z tym, że to już nie są takie bardzo proste miejsca pracy, tam już są coraz bardziej zaawansowane usługi, ci ludzie mają coraz więcej globalnych kompetencji i tak dalej, to w jakiś sposób jakby też te firmy by się rozlewały, powstawałyby, nie wiem, jakieś podobne, o podobnym charakterze działalności, ci ludzie by tam przychodzili dalej, jakby mielibyśmy tą dyfuzję tych kompetencji, innowacji i tak dalej. A jak patrzę na rynek właśnie ten krakowski, to mam wrażenie, że to się jeszcze nie wydarza, albo jakby nie znam przykładów firm, które właśnie pracowali dla tych globalnych graczy i stworzyliby coś swojego. Też jakby druga rzecz, która od razu mi przychodzi do głowy, no to jest to, że jeśli te firmy robiłyby bardzo złożone rzeczy, no to one by też współpracowały wewnątrz Krakowa z innymi firmami, które dawałyby im usługi. Tutaj od razu taki najprostszy wskaźnik, papierek lakmusowy, no to są usługi prawnicze. Jakby wolna osoba, która pracuje w tym sektorze, wie, że tylko i wyłącznie praktycznie duże kancelarie i poważne rzeczy robi się w Warszawie. Raczej Kraków to raczej prawo rodzinne i tego jakieś tam mniej zaawansowane rzeczy, więc jakby z czego to wynika? To wynika z tego, że te globalne firmy po prostu nie kupują usług prawniczych w Krakowie, no bo robią to w Warszawie albo robią to w swojej centrali?
W dużej mierze tak jak mówisz w tym ostatnim punkcie, chociaż oba zarzuty są celne, ważne i trzeba je wziąć na warsztat, tak? Zaczynając od końca, rzeczywiście jest tak, że to jest minus organizacji bardzo międzynarodowych. One najczęściej zamawiają tego rodzaju wyspecjalizowane usługi, jak prawnicze, ale też finansowe czy inne centralnie. I to oznacza, że te firmy są najczęściej obsługiwane przez bardzo duże kancelarie prawnicze, które mają swoje oddziały w Polsce, najczęściej w Warszawie właśnie. I to jakby chyba nie jest przeszkodą. Znaczy wystarczy, że tam są po prostu prawnicy mówiący po polsku, znający tutaj specyfikę rynku lokalnego i w tym zakresie, w jakim one są potrzebne tym firmom w Polsce, to Warszawa to dowozi w wystarczającym stopniu. Również jeśli chodzi o inne usługi takie doradcze, specjalistyczne, zwykle to są rzeczy, które w ogóle nie są zamawiane lokalnie. Tak? I to powoduje niestety, i to jest obiektywny minus tego sektora, w tym drugim punkcie bym się zgodził, znaczy on nie spowoduje wysypu i wzrostu właśnie tych jakby wszystkich usług towarzyszących. I to jest rzeczywiście, jak porównamy na przykład te fabryki usług, jakim jest outsourcing z fabrykami rzeczy, jakim jest tradycyjny przemysł, to rzeczywiście przemysł jest bardziej twórczy lokalnie, ponieważ tutaj oczywiście i kwestie logistyczne, ceny transportu, inne rzeczy mają znaczenie. I prawie zawsze jest tak, że te jedno miejsce pracy w przemyśle generuje x miejsc pracy dookoła. I są podostawcy i właśnie usługi i jest ochrona i coś, i coś, i coś. Tych miejsc pracy dodatkowych, które generuje outsourcing, jest relatywnie mało i najczęściej to są właśnie bardzo proste rzeczy. Tak? To będzie właśnie, to będzie sprzątanie, ochrona, wyżywienie, jakieś takie rzeczy. To wszystko, co związane z wyższą wartością dodaną, pewnie będzie właśnie zamawiane centralnie. I tego outsourcing prawdopodobnie nie tylko długo, ale nigdy w istotnej skali Krakowowi nie przyniesie. Natomiast w pierwszym punkcie bym się już tak z tym zarzutem nie zgodził. To znaczy, to jest oczywiście prawda, że takie rozlewanie się, dyfuzja tych kompetencji i szczególnie pączkowanie nowych biznesów podobnych, które z tych firm wychodzą, nie jest tak proste jak w innych sektorach. Tak? Bo tutaj jakby cały model biznesowy outsourcingu polega na ekonomii skali. Tutaj jest bardzo trudno jakby zacząć od malutkiej firmy i budować tego rodzaju. To są takie case'y. Mamy też, jakby to nie jest tak, że 100% outsourcingu w Krakowie to jest kapitał zagraniczny, ale jednak większość tych firm jest kapitałowo niepolska. I tu oczywiście ten skok w ten biznes nie jest prosty, ale my obserwujemy już i moim zdaniem będziemy obserwować w dużo większym stopniu w przyszłości dyfuzję do innych sektorów, do innych branż. I ludzie, którzy zdobyli doświadczenie w pracy w outsourcingu, po prostu wiedzą, jak się pracuje w dużej organizacji, w zhierarchizowanej organizacji, organizacji, która ma bardzo wiele procesów równocześnie prowadzi, która prowadzi te procesy w środowisku międzynarodowym i tak dalej, że te kompetencje, doświadczenia tych osób będą się rozpraszały na różne inne sektory. I mówiąc inne sektory, mam na myśli wszystko. Znaczy mam na myśli od firmy przemysłowych, przez sektor technologiczny i startupy, po nawet tak egzotyczne, wydaje się w tym punkcie miejsca, jak administracja publiczna czy uczelnie na przykład, tak? A czy naprawdę dojdziemy do tego momentu, że ludzie zaczną dobre nawyki wyniesione z tych miejsc, które oczywiście są korporacjami, są często molochami, które mają swoje wewnętrzne problemy, swoją biurokrację, swoją inercję, ale jednak pracują w zupełnie innej kulturze organizacyjnej, prawnej, HR-owej, wszelakiej niż większość dużych organizacji, czy to biznesowych, czy innego rodzaju właśnie jak uczelnie choćby, którymi mamy w Polsce do czynienia, że ci ludzie zaczną te dobre praktyki nieść wszędzie dookoła. Nie? I tutaj mi się wydaje, że właśnie BPO daje coś, czego no, poza dużymi firmami technologicznymi, które mamy w Krakowie na szczęście w coraz większym stopniu obecnie, nie daje nikt inny. Tak? A to jest jednak skala, czy to są dziesiątki tysięcy osób, które po prostu nabierają nawyków pracy. Przypominajmy o tym, że to jest bardzo często pierwsza praca, tak? Albo pierwsze prace osób, które w ogóle wchodzą na rynek pracy. To jest właśnie BPO SSC. One uczą się pracować w jednak zdrowym, rynkowym, czasami do bólu, ale dobrze poukładanym środowisku. I te nawyki tych osób będą zostawać w Krakowie, gdzieby oni do pracy nie poszli.
To chyba takim bardzo wyświechtanym zdaniem jest to, że w globalnej gospodarce, patrząc z perspektywy miasta, to albo masz jakąś wąską specjalizację i sprzedajesz te swoje usługi, produkty na cały świat, No albo tak naprawdę giniesz, no bo ktoś, jakieś tam inne miasto będzie w stanie zaoferować to lepiej i już nie ma miejsca na to, aby tworzyć właśnie jakieś tam lokalne, regionalnych swoje specjalizacje. No to tak jak przedstawiasz tutaj w raczej jasnych barwach ten sektor BPO w Krakowie, no to jakie są specjalizacje tego krakowskiego BPO? Czy to jest tak, że my już teraz mamy pewne jakieś tam obszary działalności, w których jesteśmy mocni i mamy właśnie, nie wiem, synergię tego, co się dzieje na uniwersytetach, synergię tego, co się dzieje w organizacjach otoczenia biznesu i tak dalej i w tym realnym biznesie. Czy to nadal jest tak, że tak jak jeszcze było 15 lat temu, że naszym najważniejszym zasobem są po prostu ludzie, którzy nie chcą zbyt dużo zarabiać, znają język angielski i są całkiem otwarci jakby na nowe wyzwania i są po prostu dobrą siłą roboczą.
Znaczy oni pewno tworzą tą masę, ale oni się jednak cały czas uczą. Ja za mało wiem o tym sektorze, żeby to powiedzieć jednoznacznie, ale z tego, co jakby ja widzę z pozycji, w której jestem, z całą pewnością takim obszarem specjalizacji postępującej są finanse i to już od wielu lat i wydaje mi się, że rośnie drugi obszar takiej specjalizacji, czyli wszystkie usługi dookoła HR-u, czyli powiedzmy po polsku zarządzania zasobami ludzkimi. I wydaje się, że oba te wątki mają swoje uzasadnienie merytoryczne w tym sensie, że możemy różnie oceniać krakowskie uczelnie i pewno Uniwersytet Ekonomiczny ma swoje jaśniejsze i ciemniejsze strony i barwy i też zasoby kompetencyjne. Ale wydaje mi się, że zawsze był silny w samych finansach i w rachunkowości i to jest jakby kompetencja, na której można zbudować dużo. Z całą pewnością wielu absolwentów tych kierunków właśnie finansowych na UEK-u jeszcze kilka lat temu było rozczarowanych tym, co robią w pracy i mogło być znudzonych, ale znam osobiście firmy, osoby, które w takich firmach i zespołach pracują, które wykorzystują bardzo zaawansowane kompetencje związane z analityką finansową na przykład i wykonują rzeczy, które się na pewno w ogóle, znaczy myślę, że jakbym opisał tak kompetencyjnie, co ci ludzie robią w pracy, to w większości z nas by się to w ogóle nie skojarzyło z outsourcingiem. A czy byśmy stwierdzili, że nie, takie rzeczy to się robi przecież w poważnym konsultingu międzynarodowym, tak? Znaczy to w ogóle nie jest outsourcing, nie? A to są wewnętrzne zespoły w tychże firmach, które robią tego rodzaju rzeczy i wydaje mi się, że tutaj jest już w tym momencie pewnego rodzaju specjalizacja kompetencyjna Krakowa i wydaje mi się, że na bazie bardzo dobrych studiów psychologicznych, które mamy głównie na Uniwersytecie Jagiellońskim, rzecz jasna, rośnie właśnie ta specjalizacja HR-owa. I wydaje mi się, że już od dosyć dawna jest tak, że te 10% rocznie umowne, tak, o które rośnie ten sektor, czy rósł do tej pory w Krakowie, co oznacza w liczbach bezwzględnych grube tysiące miejsc pracy nowych rocznie, że to już naprawdę, biorąc pod uwagę to, jakie są ceny pracy, choćby właśnie w Rumunii i Bułgarii, patrząc na Europę, a za chwilę koszty pracy będą niższe w Grecji i Portugalii niż w Polsce, że to już naprawdę nie ceny są decydujące. Znaczy głębokość tego bastionu kompetencji i to, że tu naprawdę można bezpiecznie znaleźć wszystkie kompetencje, nie tylko te wysokie, ale i niskie, i wysokie, że to powoduje, że inwestycja w centra w Krakowie jest po prostu bezpieczna. Tak? Ponieważ możesz bezpiecznie w każdej sytuacji być pewny, że znajdziesz ludzi, którzy będą w stanie zapewnić ciągłość pewnego rodzaju procesów. No i coraz częściej są to te właśnie procesy wyżej kompetencyjne. Nie?
No chyba tutaj też wychodzi nam po raz kolejny efekt skali. To znaczy jak już 50 firmom się udało i robią to z sukcesem od 15 lat, no to jakby czemu kolejne miałoby się nie udać?
Dokładnie tak jest i ja liczę na to, że co prawda rozmawiamy o outsourcingu, ale będę skręcał w kierunku sektora wysokich technologii co jakiś czas. To znaczy mi się wydaje, że podobny proces zaczyna być obserwowany właśnie, jeśli chodzi o te technologie, szczególnie deep techowe, wyższe, czyli już nie tylko IT, ale również wszystko, co dookoła inżynierii, od technologii produkcji przez robotykę, automatyzację wszystkiego i połączenie automatyzacji z cyfryzacją, rzecz jasna, bo to się przeplata coraz mocniej, nie wiem, mechatronikę, elektronikę, telekomunikację i tak dalej, że wszystkie te firmy z tych sektorów, których mamy coraz więcej w Krakowie i polskich, i zagranicznych w ostatnich latach, że to też już zbudowało pewnego rodzaju tą taką głębokość masy krytycznej, która powoduje to właśnie, że jest bezpiecznie zainwestować tutaj. Jesteś jedny z pierwszą, piątą firmą cokolwiek, no to oczywiście jedziesz na zupełnie innym ryzyku, choćby rekrutacyjnym. W momencie, kiedy jesteś elementem dużego basenu i w sektorze deep techowym w Krakowie pracuje 20 czy 20 kilka tysięcy osób, no to jakby te kompetencje są, znacie się zawsze. Być może będziesz musiał zapłacić 10% więcej, znaczy to jest główne ryzyko, które bierzesz na siebie, ale tych ludzi w końcu pozyskasz, tak? Bo oni po prostu na rynku są. I w tym sensie ja liczę nie tylko na powtórkę z rozrywki, jeśli chodzi o sektor deeptechowy, ale również liczę na synergię między tymi sektorami. No bo sektor deeptechowy w oczywisty sposób potrzebuje również tych kompetencji ogólnobiznesowych, tak? Finansowych, HR-owych, wszelakich. I tu jestem przekonany, że już w tym momencie mamy do czynienia z istotną migracją między tymi sektorami. I że ludzie z BPO-SSC po kilku latach pracy tam często idą do takich właśnie firm jak Motorola, czy ABB, czy Aptiv, czy Jacobs, czy Komach, czy w ogóle innych, tak, z również sektora IT i niosą te kompetencje w zupełnie inne obszary, pewno rozwijając się, zajmując coraz wyższe stanowiska, ale dostarczając jakby tych usług wewnętrznie firmom technologicznym w Krakowie, których te firmy zawsze będą potrzebować, będą ich potrzebowały coraz więcej, no bo jak zatrudniasz kolejną setkę inżynierów, to musisz im dowieść oczywiście cały back office.
Przegadaliśmy już wątek tego, że firmy raczej się nie wyprowadzą do Bułgarii albo do Rumunii za chwilę. Drugi taki wątek, który się bardzo często pojawia w tego typu rozmowach, to jest to, że w sumie od 30 lat różni autorzy przekonują, że będziemy mieli do czynienia z końcem pracy, że technologia w końcu wypchnie te miejsca pracy, już będziemy bezużyteczni, tylko tutaj informatycy będą wykonywać za nas tą pracę. Już teraz chyba ostatnim takim case'em, nie wiem czy smutnym, czy wesołym, było to, że lektor w ogóle Google'a już stracił pracę, został zamieniony na program, który on wszystko czyta. No więc jakby to się dzieje. Czy według ciebie, Wojtku, czy na bazie twoich doświadczeń jest tak, że ten rozwój technologiczny może w ogóle doprowadzić do wygaszenia tego sektora w Krakowie? Czy to jest tak, że te procesy są tak złożone, że one są w zasadzie jakby bardzo trudne albo niemożliwe do bardzo szybkiej cyfryzacji?
To jest dużo trudniejsze pytanie i to jest pytanie w ogóle i ryzyko, które traktuje dużo poważniej dla tego sektora niż Bułgaria, Rumunia i Indie. A czy to jest tak? Na pewno tutaj piłka jest w grze i na pewno jest tak, że prawdopodobnie zbliżamy się, a w kilku obszarach już osiągamy właśnie ten taki punkt krytyczny, gdzie automatyzacja rzeczy, które do niedawna technologicznie po prostu w ogóle nie były możliwe, że ona się stanie realna. I to dotyczy wielu obszarów, jakby my inwestujemy też w, czy wspieramy startupy z tego obszaru jako park technologiczny. To dotyczy wszystkiego, od automatyzacji analizy dokumentów, po właśnie kwestie obsługowe związane, nie wiem, z botami, chatbotami, czy digitalizacją obsługi dźwiękowej i tak dalej. To jest realne ryzyko, natomiast póki co wydaje się, że to jakby ta obawa przed katastrofą kompletną jest troszkę jakby obawą taką, jaką mieli angielscy czy holenderscy robotnicy, kiedy niszczyli młotami maszyny parowe, tak? Gdzieś tam w połowie XIX wieku. To znaczy, spójrzmy na inne obszary, gdzie to się już wydarzyło, tak? Znaczy, spójrzmy na przemysł, spójrzmy na poziom robotyzacji i automatyzacji, a teraz cyfryzacji w przemyśle, która często jest dużo bardziej zaawansowana, szczególnie cyfryzacja niż w usługach. Tamte dwie to już w ogóle. No, nie spowodowało to globalnie jakiegoś dramatycznego spadku zatrudnienia w przemyśle. Raczej spowodowało, że produkujemy coraz więcej, coraz szybciej, sprawniej. Być może niepotrzebnie. Tu za chwilę się, tak? Znaczy, już w tym momencie chyba te argumenty środowiskowe czy ekologiczne zaczynają mieć znaczenie, ale póki co nie obserwujemy jakby takiego zjawiska, że roboty wyrzuciły ludzi z pracy. I wydaje mi się, że w usługach jednak będzie podobnie. Być może ten proces będzie postępował nieco szybciej, no ale w przemyśle ten proces trwa od 150 czy od 200 lat. Niechby w usługach to trwało lat kilkadziesiąt. Dalej nas to wyprowadza jakby w takie obszary, które chyba pozostają poza naszym takim realnym obszarem nie tyle zainteresowań, co troski. Ja tego nie widzę. To znaczy myślę, że to może rzeczywiście powodować, że te najprostsze miejsca pracy, najprostsze procesy, które w tym momencie są wykonywane przez ludzi również w Krakowie, nie będą wędrowały te procesy właśnie do Rumunii na przykład, tylko będą wędrowały do chmury. I to jest ta różnica, która się może wydarzyć. Natomiast czy to oznacza, że zacznie spadać zatrudnienie w tym obszarze? Nie wydaje mi się. To znaczy jakoś rzeczywistość gospodarcza ma ten magiczny charakter, że raczej kompetencje się przenoszą wyżej i myślę, że ci ludzie po prostu będą wykorzystywani do bardziej zaawansowanych zadań. Oczywiście case by case to może być wyzwanie. Ostatnio gdzieś czytałem dobry artykuł dotyczący tej jakby nowej części zakładu Volkswagena w Poznaniu, gdzie rzeczywiście jest tak, że zbudowano tam któraś kolejna część fabryki i któraś kolejna hala ma bardzo wysoki poziom automatyzacji i robotyzacji. Za tym poszły zwolnienia idące w setki osób. Ale te zwolnienia są wypadkowo bardzo wielu innych procesów biznesowych, które się pewno dzieją dookoła grupy Volkswagena i w grupie Volkswagen samej. I co do zasady, jakby spojrzymy na cały sektor, no to do tej pory robotyzacja i automatyzacja i cyfryzacja w automotive na przykład nie spowodowała co do zasady spadku zatrudnienia w tym sektorze. I nie wierzę, żeby w usługach w średnio długiej i średniej perspektywie miało być inaczej.
Teraz chciałbym skręcić trochę w stronę startupów, no bo jako osoba pracująca w krakowskim parku technologicznym masz do czynienia sporo, przynajmniej mam takie wyobrażenia, masz do czynienia sporo z nowymi, świeżymi firmami. Czy to nie jest tak, że fakt, że w Krakowie istnieje dużo firm outsourcingowych i ten sektor jest silny, czy to nie tworzy szansy dla nowych firm po to, aby na przykład one tworzyły technologie, które będą wypychały miejsce pracy? No bo tak teraz myśląc głośno, no to chyba będąc firmą technologiczną, informatyczną, jeśli udowodnię firmie tej docelowej, że jestem w stanie zwolnić 10 osób pracujących w tej firmie, no to bardzo łatwo można tego typu produkt sprzedawać. Czy w Krakowie są takie startupy, które zajmują się tego typu działaniami?
Są, ale nie jestem pewien, czy outsourcing jest dla nich partnerem z powodów, o których mówiliśmy wcześniej. To znaczy, my mamy oczywiście pod opieką ileś firm, które zajmują się cyfryzacją czy automatyzacją pewnego rodzaju procesów, których beneficjentem ogromnym mógłby również być outsourcing. Natomiast na ile obserwuję to na co dzień i też pomagamy w tych działaniach czasami, to co jest kluczowe w takiej wczesnej, relatywnie fazie developmentu, to znaczy dostęp do klienta, do jego potrzeb i pilotażowe wdrożenia, jest realizowany głównie z firmami, które jednak mają swoje kwatery główne w Polsce. Czy to jest sektor finansowy, głównie banki, i tutaj to jest jakiś tam przyczynek do tej całej dyskusji, czy kapitał w bankach ma znaczenie, czy nie ma znaczenia, ma znaczenie. Znaczy naprawdę jest dużo łatwiej się przedostać i współpracować z bankami, które są kapitałowo polskie, niż z elementami większych grup, no bo jest jasne, że niemiecka grupa bankowa czy francuska będzie po prostu dużo bardziej otwarta dla startupów niemieckich czy francuskich i tak to zawsze będzie. Znaczy tutaj nie mamy sobie co mydlić oczu, więc kapitał niestety ma w tych, albo stety ma tutaj znaczenie. Drugim takim obszarem, no to są na przykład sieci handlowe, tak, które albo są polskie, albo mają na tyle nisko spuszczoną decyzyjność, przynajmniej w niektórych obszarach, że startupy krakowskie, czy w ogóle polskie startupy są w stanie szukać tutaj rynku. Nie obserwuję tego niestety w outsourcingu, to znaczy to są firmy, które najczęściej są bardzo mocno centralizowane i te zamówienia są bardzo mocno centralne. W większości tych firm, przynajmniej na ile ja je znam, jeśli kogoś krzywdzę, to bardzo przepraszam, ale nie znam rozwiązań tych systemów open innovation, czy innego rodzaju takich, powiedzmy, gatewayów, czy furtek do tego, żeby nauczyć się ssać innowacje z zewnątrz. Nie? Firmy technologiczne, firmy sektora finansowego już się tego nauczyły albo uczą w tym momencie. Sektor BPO wydaje mi się dalej relatywnie na tego rodzaju nowinki zamknięty, ale to, że jest obecnie zamknięte, oczywiście nie znaczy, że tak musi być zawsze. To znaczy być może jest tak, że te firmy będą ewoluowały nie tylko w Polsce, bo to nie jest kwestia polskich oddziałów tych firm, to jest kwestia tych firm globalnie, ich central i pewno przyjdzie taki moment, że im bardziej technologia będzie czynnikiem właśnie, który będzie decydował o konkurencyjności tych firm, tym bardziej one się będą musiały otwierać. Nie sądzę, żeby rozwijały te kompetencje wewnętrznie, raczej będą je zasysać z zewnątrz. No i myślę, że tak jak mamy już w tym momencie do czynienia z takim quasi wyścigiem, na przykład właśnie między bankami, tak, kto lepiej współpracuje, kto jest bardziej otwarty, banki zaczynają albo współpracować z takimi podmiotami jak KPT, albo otwierać nawet własne działania inkubacyjne czy akceleracyjne, czy innego rodzaju programy z szeroko rozumianego obszaru otwartych innowacji, no to być może za chwilę będziemy mieli do czynienia z takim wyścigiem wśród firm BPO.
Żyjemy w takich czasach, że taki temat, który się musi pojawić, to jest koronawirus, oczywiście. Niektórzy przypowiadają, że przez koronawirusa wszyscy nauczyliśmy się pracować zdalnie, większość firm zrozumiała, że już nie potrzebuje mieć tutaj przestrzeni biurowych, w których zmieszczą pracowników. Dużo autorów wieszczy, że firmy w ogóle będą tylko i wyłącznie ściągać swoich pracowników na jeden dzień w tygodniu na przykład do pracy, a reszta będzie wykonywana zdalnie. Też wiele autorów wieszczy, że nieruchomości w miastach na przykład zaczną tanieć z tego względu, że ludzie będą woleli tutaj w jakichś ładnych, fajnych warunkach przyrodniczych mieszkać i będą mogli w sumie z dowolnego miejsca na ziemi pracować. Czy według ciebie koronawirus coś zmieni, jeśli chodzi o gospodarkę Krakowa? Czy ty, pracując z tymi dużymi firmami, czy z mniejszymi, czy ty widzisz tego typu tendencje? Czy to jest w ogóle możliwe?
To jest obszar, w którym oczywiście jesteśmy w nim jeszcze cały czas na bieżąco. Tym bardziej jest on, uważam, podatny jakimś takim prądom emocjonalnym i mitom. I to jest tak, czy na pewno życie po koronawirusie gospodarcze będzie inne niż przed koronawirusem? On coś zmienił. Ale równocześnie wydaje mi się, że on zmienił i zmieni dużo mniej niż się wielu osobom wydaje. Wydaje mi się, że większość firm nauczyła się nie tyle tego, że wszyscy mogą pracować zdalnie, tylko że niektórzy mogą, a że niektórzy absolutnie nie mogą pracować zdalnie. I myślę, że tutaj doświadczenia są bardzo ambiwalentne. I z całą pewnością część rzeczy z nami zostanie. Z całą pewnością, i to jest w ogóle wielki pozytyw tego, co się wydarzyło przy całej tragedii, samej epidemii, rzecz jasna. To znaczy, że bardzo wiele firm, ale nie tylko firm, tylko w ogóle instytucji zostało zmuszonych do cyfryzacji, zmuszonych do bardziej elastycznego podejścia w wielu rzeczach. I część tej elastyczności i część tej cyfryzacji na pewno zostanie. Ale ponieważ doświadczenia są, jak mówię, ambiwalentne, jedne dobre, drugie złe. I z całą pewnością nie jest tak, że wszyscy ludzie są w stanie, są stworzeni do tego, żeby pracować z domu. Więcej, wiele osób nie może pracować z domu, bo nie ma do tego warunków po prostu. To znaczy, wszyscy właściciele firmy, z którymi o tym rozmawiałem, mówią, że mają co do zasady wyraźny podział w środku. Znaczy, pierwsze w ogóle kategorium czy filtr podział to są ludzie z małymi dziećmi albo bez małych dzieci. Potem są ludzie z dużymi mieszkaniami i małymi mieszkaniami, a wreszcie są ludzie, którzy po prostu mają wewnętrzną umiejętność pracy zdalnej, ponieważ są mocniej wewnątrz sterowni i się potrafią bardziej wewnętrznie motywować, a są tacy, którzy po prostu tego nie potrafią, się nigdy nie nie nauczą. Stąd moim zdaniem to jest tak, że to, co zostanie realnie w gospodarce w przeciętnej firmie po koronawirusie, to jest większa elastyczność i większy poziom cyfryzacji, ale większa elastyczność będzie polegała na tym, że możliwość pracy zdalnej przynajmniej w jakiejś mierze, na przykład 1 czy 2 dni w tygodniu, będzie szerzej dostępna albo będzie w ogóle dostępna, a do tej pory nie była w ogóle dostępna. Natomiast nie przewiduję tego rodzaju scenariusza, że nagle świat się przełoży na pracę zdalną, bo ona ma przynajmniej równie tyle minusów, co plusów, patrząc na to z punktu widzenia zarządczego. Na pewno będzie to w jakimś mierze wyzwaniem na przykład dla rynku biurowego, tak, dla rynku nieruchomości komercyjnych, bo z całą pewnością jest tak, że te apetyty firm na przestrzeń biurową spadną, ale moim zdaniem one średnio długookresowo spadną nieco, ponieważ część ludzi przejdzie na home office, ponieważ wzrośnie popularność hot desków, czy takich właśnie rozwiązań, że niekoniecznie każdy ma swoje biurko, tylko na przykład możemy mieć 20% mniej biurek, bo jeden dzień w tygodniu każdy pracuje z domu i tak dalej, no że to spowoduje jakby korektę popytu na przestrzeń biurową, ale to nie wysadzi tego fundamentalnie, bo fundamentalnie moim zdaniem jest tak, że jednak pracowanie z innego miejsca niż dom ma swoje istotne plusy i to wystarczy zapytać każdego właściciela firmy, nawet małej mikrofirmy, o blaski cienie łączenia życia zawodowego z prywatnym, no i to jest prosta odpowiedź na zadane przez ciebie pytanie.
W tym momencie właściciele nieruchomości w Krakowie tutaj odetchnęli z dużą ulgą, już nie muszą wyprzedawać ich.
Ja oczywiście mówię również w interesie KPT, w tym sensie, że, no, że KPT to nie jest może core naszej działalności, ale jednak zarządzamy 2 budynkami biurowymi, ale sam mam też jakby dobry feedback, no bo patrzę na bardzo wiele firm, które są naszymi klientami i tutaj oczywiście jest pewnego rodzaju korekta zapotrzebowania na przestrzeń. Część firm wpadło w realne tarapaty, my z tym firmom pomagamy, robimy wakacje, stosujemy jakieś dodatkowe ulgi. Natomiast co do zasady jest tak, że tu nie ma żadnej rewolucji. Firmy dalej potrzebują i będą potrzebowały biur, żeby w nich pracować, ponieważ każdy z nas co do zasady ma taką potrzebę, że chce być i potrzebuje być ileś godzin dziennie czy tygodniowo w pracy, a potem z tej pracy wyjść, zamknąć ją i zająć się innymi rzeczami. I to jest po prostu zdrowe dla psychiki każdej osoby i mi się wydaje, że na dłuższą metę coraz więcej ludzi będzie i firm też będzie sobie zdawać sprawę z tego, że jednak ta praca z domu nie jest taka super fajna i że to na dłuższą metę jest męczące i takie obciążenie psychiczne pracą, które szczególnie dotyczy na co dzień kadry kierowniczej czy zarządów spółek, no bo oni mają nielimitowany czas pracy, to jest w pewnym sensie płacimy tym ludziom więcej dlatego między innymi, że mają ciągły stres, tak? Że są tak naprawdę w pracy cały czas, w pewnym sensie troszkę jak właściciele firm, nie? To znaczy, że wymaganie tego przeciętnego pracownika, który jednak zarabia mniej, jest specjalistą i robi swoje zadania, żeby, no to jest w ogóle, to jest nawet nieetyczne, tak? I że ci ludzie powinni mieć również infrastrukturalną możliwość ku temu, żeby zamknąć pracę, wyjść z tej pracy w sensie fizycznym i wrócić do niej kolejnego dnia rano.
Ostatni wątek, który chciałem poruszyć, to jest wątek związany ze skracaniem łańcuchów w ogóle produkcji, łańcuchów dostaw. Dużo autorów przewiduje, że firmy globalne generalnie będą chciały skracać swoje łańcuchy dostaw, przybliżać je, to znaczy już nie kupować wszystkich półproduktów w Chinach na przykład, tylko szukać ich gdzieś tam w Europie, dużo bliżej swojej centrali. No z tego względu, że koronawirus pokazał, że jednak ten świat, historia się nie skończyła i ten świat potrafi być niebezpieczny. Samoloty nie zawsze dolatują albo nie zawsze mogą wylecieć i jakby nie jesteśmy w stanie zapewnić ciągłości całkowitej funkcjonowania tej globalnej gospodarki. No też chyba ten koronawirus też pokazał, że te modele just in time i tego, aby nie, w ogóle nie produkować magazynów, tylko jakby cały czas tak, aby te produkty były non stop w ruchu, jakby pokazał, że jest bardzo czymś ryzykownym. No i chyba dużo osób zakłada, że firmy dużo częściej teraz będą jakby zarządzać tym ryzykiem w taki sposób, że będą wolały płacić trochę więcej za to, aby mieć dużo bardziej bezpieczniejsze to źródło na przykład swoich półproduktów. Czy według ciebie Kraków może zyskać na tym? Czy przewidujesz, że na przykład, nie wiem, w branży automotive BMW już nie będzie musiało kupować większości części w Chinach, tylko będzie wolało produkować jeszcze większą część w Polsce z tego względu, żeby było bezpieczniej? No bo zakładam, że dla europejskich firm no to jesteśmy zdecydowanie bezpieczniejszym tym poddostawcą, aniżeli na przykład Chiny.
Myślę, że ta teza jest uprawniona i generalnie zgadzam się, bo to jest jakby teza, którą powiedziała zaraz na początku kryzysu minister Jadwiga Emilewicz. Tak? Znaczy ona powiedziała, że kryzys jest szansą dla polskich firm właśnie z uwagi na to, co się będzie działo z łańcuchami dostaw i z bezpieczeństwem obrotu gospodarczego, a potem się zaczęły pojawiać pierwsze dane makroekonomiczne, pojawiła się produkcja przemysłowa za kwiecień i wszyscy się rzucili na panią minister, zaczęli krzyczeć, że nie miała racji, bo produkcja spadła. No przecież wiadomo, że ta teza jest w średniej, w długiej perspektywie postawiona i moim zdaniem ona jest słuszna i Kraków ma tego rodzaju szanse, czy Małopolska ma tego rodzaju szanse, bo to są głównie szanse dla przemysłu tak naprawdę. W jakiejś mierze dla usług pewno też, ale głównie dla przemysłu. Natomiast ona jest nie aż tak duża, jak się być może niektórym wydaje. Znaczy, to nie jest tak, że firmy nagle się odetną od dostawców z Azji i powiedzą, że w ogóle nie chcemy od nich zamawiać, ponieważ tutaj bezpieczeństwo bezpieczeństwo jest ważniejsze niż ceny. Znaczy ceny azjatyckie będą zawsze niższe pewno niż europejskie, ale myślę, że tutaj jest szansa na takie rozwiązania hybrydowe. To znaczy, że firmy, które się uzależniły w 100% od dostawców azjatyckich na przykład i nie mają żadnej alternatywy europejskiej i teraz w panice tej alternatywy szukają, i część z polskich firm zresztą jest już teraz beneficjentami tego panicznego poszukiwania alternatyw, że wiele firm globalnych, szczególnie tych, które zamawiają w ogromnej skali, jak mówisz właśnie tak jak automotive, czy w tym rytmie just in time, że one na przykład zdywersyfikują swoje portfele, tak? I spowodują, że no dobra, 80% dalej zamawiamy z Chin, bo to jest najtańsze i dopóki nie ma epidemii globalnej, które jednak codziennie się nie zdarza, to jest to rozwiązanie tanie i wystarczająco bezpieczne, ale żeby mieć jakąkolwiek alternatywę, jakikolwiek bypass, gdyby coś się znowu wydarzyło, no to jednak mamy też w jakiejś mierze dostawców europejskich. I wydaje się, że tutaj długoterminowo Polska, nie tylko w obszarze zresztą automotive, bo pewno wielu innych sektorów, jest w stanie być beneficjentem. To może, no ja znam takie przykłady, nie wiem, z sektora chemicznego, z budowlanki i tak dalej, gdzie polskie firmy teraz powskakują w na chwilę otwarte drzwi, przynajmniej te, które są na tyle zwinne, że są w stanie, bo to jest często nawet nie tygodnie, a dni. To znaczy otwiera się okienko, to okienko ma 3 albo 5 dni i albo jesteś w stanie i zdążysz wskoczyć z dostawą, albo nie zdążysz, nie? Tutaj trzeba być bardzo sprawnym, ale patrząc na Polski, ja generalnie wierzę w polski biznes. Że generalnie uważam, że polscy przedsiębiorcy są bardzo niedoceniani. Oni często są dużo bardziej sprawni, dużo lepiej zmotywowani niż się wielu osobom, które nie prowadziły biznesów, wydaje. I tutaj jestem raczej dobrej myśli. Nie będzie to miał jakiejś gigantycznej skali. To nie jest tak, że Polska nagle się tak, bo takie się narracje pojawiają w mediach, także nagle Polska zajmie miejsce Chin jako dostawca komponentów do europejskiego przemysłu. No nie, Polska nie zajmie miejsca Chin jako dostawca komponentów do europejskiego przemysłu, ale z pewnością mamy bardzo wiele firm przemysłowych w Polsce, również małych i średnich, które są w stanie być beneficjentami tego, co się wydarzyło, które jakby akcje, w cudzysłowie, w rozmowach biznesowych, w przetargach wzrosną, również dzięki temu, że polska odpowiedź na koronawirusa, jakbyśmy różnych jej elementów i szczegółów nie krytykowali, jest co do zasady skuteczna, tak? I Polska się obroniła. Polskie zakłady przemysłowe działają w sposób praktyczny, rzecz biorąc, ciągły. Oczywiście mamy case'y z firm teraz, tak, te lokalne ogniska wirusa, czy w branży meblowej, czy spożywczej, oczywiście są niepokojące. Moim zdaniem to są wszystko efekty złego zarządzania lokalnie i po prostu błędów albo niedocenienia pewnego rodzaju ryzyk lokalnie. Co do zasady Polska pokazała się, wydaje mi się, jako kraj bezpieczny i to wszystko działa na korzyść polskiego biznesu. Oczywiście jest też tak, żeby to nie zabrzmiało zbyt różowo i zbyt cukierkowo, że my jesteśmy po raz pierwszy od bardzo dawna świadkami tego rodzaju kryzysu epidemiologicznego i wszyscy się uczymy. I ta reakcja w tym momencie, jakby skala szans, którą to reakcja generuje, również jest jednostkowa. To znaczy już każda kolejna epidemia w skali nie tylko polskiej, ale globalnej będzie pewno ogarnięta sprawniej, szybciej i tak dalej, więc uczymy się wszędzie, uczymy się nie tylko w biznesie, w przemyśle, uczymy się również na poziomie reakcji tych właśnie epidemiologicznych, reakcji rządów i tak dalej. No i tutaj pewno druga, aż tak duża szansa się nie powtórzy. Tym bardziej warto wykorzystać tą, która jest teraz.
Dziękuję bardzo. Ten chyba wątek pozytywny na koniec jest pewnym przełamaniem, bo miałem wrażenie, że ostatnie podcasty to głównie narzekanie na koronawirusa i tutaj opisywanie w ciemnych barwach, raczej przyszłości. Dziękuję bardzo, Wojtku, za rozmowę. Słuchaliście Państwo podcastu Krakowskie Gadanie, realizowanego przez Klub Jagielloński. Zachęcam do subskrybowania nas na platformie Anchor, Spotify czy Apple Podcast. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję Tobie, Karolu. Dziękuję Państwu i zapraszam do Krakowskiego Parku Technologicznego. Rzecz jasna.